Myślałam, że jeszcze poświęcę, a tu hop. Tak. Chciałam, skoro dzisiaj mamy takie święto, gdzie dziękujemy Bogu, to właśnie chciałam też Jemu za coś podziękować przed Wami tutaj. Trochę jestem chora, także mogę kaszleć. Byłam we wtorek, pojechałam, wczoraj wieczorem przyjechałam, pojechałam do Dzięgielowa, do mamy, do naszej rodzinki. I oczywiście przywożę od niej serdeczne pozdrowienia, też od mojej babci. Oczywiście tak, całą rodzinkę odwiedziłam, znaczy nie całą, bo na całą rodzinę to by miesiąc mi zeszło, że ją odwiedziła, ale część osób odwiedziłam i różne rzeczy usłyszałam. Niektórzy są szczęśliwi, niektórzy mają problemy, niektórzy, którzy kiedyś byli blisko Boga, teraz niestety są daleko. I w czwartek wieczorem, kiedy już tak sobie poodwiedzałam większość osób, przyszłam wieczorem do domu i taka byłam smutna. Bo mówię, Boże, co to jest? Usłyszałam, że o tych niektórych problemach i mówię, jejku, jak ja mogę jej pomóc? Czym w ogóle mogę? A jeśli mogę, to jak? Odwiedziłam też dziadka, który, jak wiecie, jest teraz leżący, bo złamał sobie nogę i teraz leży. Też dla mnie było to takie... No smutne troszkę, bo inaczej pamiętam dziadka. Pamiętam jako takiego wesołego, zawsze jakiś żart rzucił, opowiadał stare jakieś historie, a teraz tylko mówi tak, nie, tak jest, albo oczywiście. To są jego trzy słowa. No i leży sobie taki już w ogóle zamknięty w swoim świecie jakby. No i w czwartek właśnie byłam taka smutna i usiadłam sobie u babci w kuchni. I mówię, dobra, modlę się i co ja mam z tym zrobić w ogóle wszystkim? Zaczęłam się modlić, czytać Biblię. Babcia gdzieś tam miała śpiewnik pielgrzyma, więc sobie pośpiewałam. Fajne te piosenki niektóre, naprawdę. I podczas tej modlitwy tak odczułam, że na następny dzień, czyli w piątek, poszła do dziadka i opowiedziała mu o Bogu, przeczytała z nim Biblię, jakby przekazała mu Ewangelię, no bo z tego, co pamiętam, dziadek nigdy nie był blisko Boga. No i już od kiedy ja zaczęłam jakby tak świadomie iść za Bogiem, modliłam się o dziadka, żeby Bóg zmienił jego życie, żeby on kiedyś mógł dostać się do nieba, że tak powiem. No i modliłam się, oczywiście sobie myślę, ojejku, ale jak ja to zrobię, bo tak nigdy z dziadkiem nie miałam takich jakichś wielkich, super relacji, też nigdy z nim nie rozmawiałam o Bogu. No ale dobra, modlę się, proszę Boga o odwagę, o to wszystko. No i modlę się też o to, żeby Bóg dał mi fragment z Biblii, z którym mogłabym się właśnie nim podzielić. No i wpadł mi fragment, kiedy Nikodem przychodzi do Jezusa, to jest Ewangelii Jana, 3 rozdziału. No i mówię, dobra, przeczytam. No następny dzień poszłam do tego dziadka i już mówię, o nie, chyba nie dam rady. W ogóle, no taki ciężki jest kontakt z dziadkiem, bo tak no leży sobie, nie wiadomo, czy on słyszy, czy on w ogóle chce cię słuchać, czy nie. Tak zamyka oczy, niby śpi, niby nie śpi. No ale dobrze. Wzięłam tą Biblię, która gdzieś tam na szafeczce jego leżała i mówię, dziadek, chciałabym ci coś poczytać. A tak patrzę, a oczywiście mnie nie poznał, no bo on mnie nie poznaje. Dopiero wytłumaczyłam, że no miał ma córkę Jankę, ona ma męża Stasia i mieli 3 dzieci. No ja jestem właśnie ta córka jej i jego. To wtedy coś mi się tam poukłada. No wtedy, aha, no, to tak mówi. No wziąłem tą Biblię, no i czytam. No dziadek, przeczytam ci psalm pierwszy. No dobra, przeczytam tam któryś psalm, już nie pamiętam który. On tak patrzy na mnie. I nic. No i już mówię, no nie wiem, czy dalej czytać, bo jakiegoś zainteresowania nie wykazał. Ale już chciałam odkładać, a on mówi, nie, przeczytaj mi jeszcze. No i czytam następny psalm i chyba jeszcze jeden. Coś tam opowiadam mu, a on tak słucha, on tak. I później przeczytałam ten fragment o Nikodemie, nie? I wytłumaczyłam mu... Ja myślę, że on to wszystko wie, jak dostąpić zbawienia, jak być zbawionym. No on też tak czyta. On mówi, nie, przeczytaj mi jeszcze. I znowu jakieś psalm tam wybrałam. No i czytam. No i mówię, no dobra, dziadek, teraz się pomodlimy. Pamiętasz taką modlitwę Ojcze Nasz? On mówi, no pamiętam. No i się pomodliliśmy. On całą pamiętał. To mnie naprawdę zaskoczyło. Pomodliliśmy się razem. Później ja się pomodliłam jeszcze swoimi słowami tam o niego. On był, no taki był trochę w szoku, w ogóle nie wiedział za bardzo. Nie wiem, czy mnie kojarzył w ogóle. No i później jeszcze zadałam mu pytanie. Dziadek, czy ty wierzysz, że Jezus zmarł za ciebie? On mówi, no wierzę, wierzę. A czy chciałbyś go przeprosić za swoje grzechy? A on mówi, no przepraszam go. No i właściwie to się zakończyło. I dla mnie to naprawdę... Ja nie wiem, czy to wtedy on dostąpił jakiegoś zbawienia, czy to wcześniej było, czy to jeszcze nastąpi, ale naprawdę to... Oczywiście miałam nie płakać, ale... bo to dla mnie było naprawdę takie odpowiedź od Boga, bo ja długo się modliłam o tego dziadka i mówiłam... Prosiłam Boga też, żeby może ja była jakimś narzędziem, które mu przekaże Boże Słowo. Także dziękuję Bogu, że tak się stało, że tam pojechałam i no nie wiem, czy jeszcze dziadka zobaczę, ale nie wiem, czy wierzę, ale chcę wierzyć i mam nadzieję w to, że, na to, że on gdzie dostanie to nieba. Także, no. Nie wiem, jeszcze chciałam... żebyśmy się też pomodlili o mamę, o dziadka, bo no, mama też już jest troszkę taka fizycznie i psychicznie, no troszkę wykończona, także... Ale ja nie wiem, czy dam radę się pomodlić, także...
Panie mój Boże, dziękuję Ci za wielką Twoją łaskę, Panie. Tak wiele razy nie wiedziałem, jak rozmawiać z tym moim teściem, Panie, ale dziękuję Ci, Boże, za Marysię i dziękuję Ci za jej świadectwo. Panie, Ty jesteś Bogiem wiernym. Chociaż on tyle lat był obojętny, Boże, Ty dokonujesz cudów. Panie, proszę Ciebie też o to, abyś i żonie dał siłę, dał zdrowia, Panie, była na tym, się nie podłamywała, Panie, ale by mogła służyć Mu do tej pory, jak długo będzie trzeba. Ojcze, dzięki Ci, Boże. Dzięki Ci, Panie. Bracia i siostry, chcę Wam powiedzieć, że to jest coś niezwykłego. To jest mój teść. I wiecie, ile razy ja myślałem, zastanawiałem się, jak mu przekazać Ewangelię, jak to zrobić. Czasem próbowałem, ale to był, można mojego teścia, kiedy był zdrowy, można by go było określić, po pierwsze, niespotykanie spokojny człowiek, a po drugie, człowiek, który całe życie się prawdopodobnie dobrze bawił. Zawsze wesoły, zawsze uczynny, zawsze miły, zawsze przyjemny, tylko że cały czas obojętny. Obojętny na Ewangelię. Ja nie miałem sposobu na to, aby mu głosić Ewangelię. Pamiętam, jak było z teściową, kiedy już ona nie żyje, chyba z 15 czy może więcej lat. Ona była inną osobą, kiedy kiedyś jej zadałem pytanie, czy powiedziałem o Jezusie, to ona mi zadała pytanie. I myśli, że też to jest dla mnie to zbawienie? Ja mówię, mamo, no oczywiście, że dla ciebie. Oczywiście, że dla ciebie. Dlaczego Bóg miałby ciebie nie przyjąć? Ona rozpłakała się i płakała długie, długie minuty. Płakała, aż sam nie wiedziałem, co zrobić. Natomiast teściem to było tak, że jak mówiłem mu coś, to on uśmiech miał na ustach, taki przyjemny nawet uśmiech, tylko że serce obojętne. Ale chwała Bogu za to, że Bóg ma swoją drogę, ma swój sposób, aby dotrzeć do człowieka. Jestem bardzo, bardzo Bogu za to wdzięczny. A teraz chciałbym zaprosić Zbyszka i chcę wam coś powiedzieć, zanim tutaj Zbyszek przyjdzie. Zanosiło się na to, że Marysia nie dojedzie i nie będziemy mieli tutaj uwielbienia. Tak trochę myślałem, może Maciek sam będzie grał. I poprosiłem Zbyszka, żeby on zagrał na organkach. Wiecie, co on zrobił? On przygotował chyba dzisiaj z 7 pieśni i on chciał nas poprowadzić dzisiaj w uwielbieniu. Zbyszek, chodź tutaj, to musisz pokazać ten talent. Nie wiem, czy czasem zespołu nowego jakiegoś nie założysz. Proszę cię bardzo, jeśli będziemy, a będziemy znać te pieśni czy refreny, które on będzie grał na organkach, to możemy się dołączyć i śpiewać. Proszę bardzo, Zbyszek. Nie wiem, czy pójdziesz na scenę, czy tutaj. Zbyszek stroi organki. Halleluja. Modliliśmy się też w czwartek o to, aby Zbyszek, Halinka mogli mieć taki dobry czas z Mariuszem i chwała Bogu, bo Bóg odpowiedział na modlitwy i otrzymałem SMS-a już wieczorem, a dzisiaj Zbyszek to potwierdził, że to był wspaniały czas. Proszę bardzo. Chociaż wiecie, jestem pod wrażeniem związanym z tym dziadkiem. Jestem pod wrażeniem i ciągle o tym myślę, ciągle mam takie w sercu takie i wzruszenie, ale też niezwykłą wdzięczność do Boga, bo to jest dowód na to, że Bóg działa. Pamiętacie, niedawno oglądaliśmy tutaj kazanie, w którym było przedstawione, że my czasem jesteśmy zajęci tymi swoimi problemami. Widzimy tylko to, co wokół nas. A tam gdzieś kawałek dalej Bóg działa. I to nie działa tylko dla kogoś tam, ale też działa dla nas. I chciałbym dzisiaj parę słów powiedzieć na temat Boga, który działa. Jak pamiętacie, być może parę tygodni temu dzieliłem się na temat chrześcijaństwa. Czym jest chrześcijaństwo? I może pamiętacie, może nie, chrześcijaństwo jest to Chrystus działający w człowieku, Chrystus działający we mnie, po prostu Bóg działający w życiu człowieka. Nie jest to jakiś zbiór zasad, zbiór nauk, jakiegokolwiek kościoła, ale Chrystus w centrum, czyli Chrystus działający w moim życiu. I prawdziwe chrześcijaństwo jest zawsze działaniem Boga, a nie działaniem człowieka. Człowiek ma być poddany Bogu, a Chrystus jest tym, który działa. Bo na przykład, kiedy czytamy Księgę Dziejów Apostolskich, drugi rozdział, od drugiego do czwartego wersetu, czytamy tak. I powstał nagle z nieba szum jakby wiejącego gwałtownego wiatru i napełnił cały dom, gdzie siedzieli i ukazały się im języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami tak, jak im Duch poddawał. Czy ktoś z was tu widzi działanie człowieka w tych fragmentach? Nie. Oni mieli czekać. I co robili? I czekali. Czytamy tutaj o tym, że Bóg uczynił coś nadzwyczajnego w życiu zwykłych ludzi. Coś tak nadzwyczajnego, czego oni na pewno się nie spodziewali i zielonego pojęcia nie mieli, co przeżyją Ale to Bóg zaczął działać i czynić to potężne dzieło. I wtedy ci prości ludzie, ci uczniowie pańscy, którzy niczym specjalnym się nie wyróżniali, nie mieli jakichś wielkich talentów, wielkich umiejętności i zdolności, ale napełnieni Duchem Świętym zaczęli działać. A tak naprawdę to Bóg działał przez ich życie. Najpierw ich zmieniał, a potem działał przez ich życie. A więc nie rozpoczęło się to powstanie Kościoła, to nadzwyczajne działanie Boże od ludzi, ale rozpoczęło się od Boga. Halleluja! I to jest, bracia i siostry, kochani, wierzący, to jest dla nas, przynajmniej mi tak się wydaje, wspaniała, dobra nowina, że to Bóg działa w człowieku i przez człowieka, w życiu człowieka i potem go używa do swoich celów. A więc chrześcijaństwo to Bóg, który nami kieruje, który nami rządzi i czyni w naszym życiu i przez nasze życie swoje potężne dzieło. I dlatego, drodzy bracia i siostry, będąc świadkami, Jego świadkami, musimy uczynić wszystko, i to jest nasze zadanie, aby Bóg, ten Bóg działający, był znany ludziom. Amen? Aby był znany ludziom. Bo o to nam chodzi. Kiedy jesteśmy świadkami Chrystusa, to nie prezentujemy samych siebie, ale prezentujemy Boga, który działa w naszym życiu. Opowiadamy o tym, co On uczynił, czego On dokonał w naszym życiu. A więc mamy uczynić Boga znanym ludziom wokół nas. I na tym polega nasze świadectwo. Bo kiedy ludzie będą prawdziwie czcić Boga? Kiedy? Tak jak to Słowo Boże oczekuje. Kiedy będą Go czcić takim, jakim On jest? Wtedy, kiedy Go poznają. Wtedy, kiedy będą mieć właściwe zrozumienie Boga. I czy Bóg dla ludzi religijnych jest Bogiem znanym? Czy oni Go znają? Nie, nie. Bóg jest znany tylko dla chrześcijan. Bóg jest znany dla tych, którzy Go doświadczyli, dla tych, którzy Go przyjęli, dla tych, którzy przeżyli różne takie czy inne błogosławieństwo w swoim życiu. Bóg jest znany dla tych, którzy Boga w swoim życiu doświadczyli i doświadczają. A więc poznając Boga, doświadczając Boga, mamy teraz Go przedstawiać dalej innym ludziom, aby oni też zwrócili uwagę na Niego, na tego Boga. I Bóg religii nie jest Bogiem znanym. To są pewne zasady, pewne praktyki, przyzwyczajenia, to jest tradycja, religia, ale Bóg jest nieznany. Bóg jest nieznany. I doskonały przykład mamy zapisany w Księdze Dziejów Apostolskich w 17 rozdziale. Czytamy tam o ludziach Atenach, którzy czcili różnych bogów. Różne bóstwa mieli i czcili ich. Ale też mieli jeden pomnik, jeden jakiś tam pomnik, na którym było napisane nieznanemu Bogu. I w pewnym momencie, jak pamiętacie z Dziejów Apostolskich, pojawił się w tym miejscu apostoł Paweł i zobaczył ten pomnik i od razu do nich mówi, bez żadnego wahania do nich mówi takie słowa: tego Boga, którego wy nie znacie, ja wam zwiastuję, ja wam o nim opowiem. I zaczyna im przedstawiać Boga. Mówi do nich tak: otóż to, co czcicie nie znając, ja wam zwiastuję. I co zaczął zwiastować? Zaczął zwiastować Ewangelię o Jezusie Chrystusie, a więc czynił znanym Boga wśród ludzi mieszkających tam w Atenach. Moglibyśmy ten cały fragment, a może przeczytajmy ten fragment, bo on jest bardzo interesujący, bardzo ciekawy, chociaż dla nas znany, ale przeczytajmy. 17 rozdział Księgi Dziejów Apostolskich od 16 wersetu. Czytamy tak: czekając na nich w Atenach, obruszał się Paweł w duchu swoim na widok miasta oddanego bałwochwalstwu. Rozprawiał więc w synagodze z Żydami i z pobożnymi, a na rynku każdego dnia z tymi, którzy się tam przypadkiem znaleźli. Niektórzy zaś z filozofów epikurejskich i stoickich ścierali się z nim. Jedni mówili: cóż to chce powiedzieć ten bajarz? Drudzy zaś: zdaje się, że jest zwiastunem obcych bogów. Zwiastował im bowiem dobrą nowinę o Jezusie i zmartwychwstaniu. Zabrali go i zaprowadzili na Areopag, mówiąc: czy możemy dowiedzieć się, co to za nowa nauka, którą głosisz? Kładziesz bowiem jakieś niezwykłe rzeczy w nasze uszy. Dzisiaj by ludzie powiedzieli: co ty tu ściemniasz? To mniej więcej takimi słowami tutaj do niego mówili, do apostoła Pawła. Kładziesz jakieś niezwykłe rzeczy w nasze uszy. Chcemy przeto wiedzieć, o co właściwie chodzi. A więc mówią do apostoła Pawła: wyjaśnij nam to. My chcemy to po prostu poznać, bo to jest interesujące. To nas, coś jest w tym, co mówisz, ale my chcemy poznać. Czyli dowodzi wyraźnie ten fragment Słowa Bożego, że oni nie znali Boga. Nie znali Boga takim, jakim On jest. A apostoł Paweł, dlatego że był wierzący, dlatego że doświadczył Boga, że przeżył wiele, wiele błogosławieństw, ale też wiele cierpiał z powodu Ewangelii, przedstawia im tego Boga. Czytamy, a wszyscy Ateńczycy i zamieszkali tam cudzoziemcy na nic innego nie mieli tyle czasu, co na opowiadanie lub słuchanie ostatnich nowin. A Paweł, stanąwszy pośrodku Areopagu, rzekł, mężowie ateńscy, widzę, że pod każdym względem jesteście ludźmi nadzwyczaj pobożnymi. Zwracam uwagę na werset 16. Czytamy, że czekając na nich w Atenach obruszał się Paweł w duchu swoim. A więc tam w jego sercu trochę wrzało, trochę się tak gotowało. Wziął, jak oni mogą być tacy ślepi? Prawda? My czasem też tak myślimy. Jak ci ludzie mogą być tacy ślepi, że nie znają Boga? Obruszał się w sercu swoim, ale czy pokazał to na zewnątrz? Nie. Nie pokazał tego na zewnątrz. W sercu gdzieś tam cierpiał z tego powodu, że ludzie w Atenach nie znają Boga. Ale na zewnątrz, kiedy trzeba było głosić, to nie mówił im, a wy bałwochwalcy, wy grzesznicy. On mówi, wy jesteście ludźmi nadzwyczaj pobożnymi. Jesteście ludźmi nadzwyczaj pobożnymi. Pod każdym względem jesteście ludźmi nadzwyczaj pobożnymi. Przechodząc bowiem i oglądając wasze świętości, znalazłem też ołtarz, na którym napisano nieznanemu Bogu. Otóż to, co czcicie nie znając, ja wam zwiastuję. I teraz zaczyna się ewangelizacja. Bóg, który stworzył i tak dalej, aż dochodzi do momentu, kiedy mówi o Jezusie. A więc apostoł Paweł przedstawiał tego działającego Boga tym ludziom, którzy go nie znają, który nie działał w ich życiu, dlatego że go nie znali. A więc Bóg jest Bogiem działającym. I apostoł Paweł na przykład w pierwszym liście, w pierwszym rozdziale Tesaloniczan, 9 werset mówi, nawróciliście się od bałwanów do Boga, aby służyć Bogu żywemu i prawdziwemu. A więc chrześcijaństwo nie jest religią, nie jest tradycją, nie jest jakimś zbiorem zasad, ale chrześcijaństwo jest służbą żywemu Bogu. Albo jeszcze inaczej można by powiedzieć, rozpoczyna się od Boga, a ten Bóg działa w życiu ludzi, przez życie ludzi. I to my właśnie, chrześcijanie, my, którzy doświadczyliśmy Boga, mamy możliwość w ten sposób usługiwać Bogu. I Bóg jest Bogiem działającym od początku, od stworzenia świata, a może nawet jeszcze wcześniej, prawda? Chyba jeszcze wcześniej Pan Bóg działał. Tak, On jest wieczny, On nie ma początku i nie ma końca. I wracając do tego Dnia Zielonych Świąt, Bóg dokonał takiego niesamowitego dzieła, niesamowitych cudów. A oni co mieli robić? Czekać. A oni czekali. I tak naprawdę nic więcej nie mogli zrobić, tylko czekać. I kiedy czekali, Duch Święty przyszedł, stąpił na nich i dokonały się niezwykłe rzeczy. Wyznawcy różnych religii nie znają Boga, który działa. Oni czczą, jeśli czczą, to czczą jakieś bóstwa, jakichś swoich bogów, mówią o absolucie na przykład. Czasem niektórzy mówią, że miłość jest Bogiem, mówią o nirwanie, mówią o różnych innych osobach, którzy byli, a ich nie ma, bo umarli. Natomiast chrześcijaństwo jest zupełnie czymś innym. Chrześcijaństwo jest zwiastowaniem o Jezusie Chrystusie, przekazywaniem tego, co przeżyliśmy. I kiedy w Dziejach Apostolskich w czasie tego Dnia Zesłania Ducha Świętego czytamy, kiedy oni zaczęli mówić innymi językami, to wszyscy ludzie, Arabowie, Kreteńczycy, Pletejczycy i wielu, wielu innych, co widzieli? Widzieli Boga działającego. Widzieli to, że Bóg czyni niezwykłe rzeczy. Ja myślę, że oni tam stojąc mieli takie wielkie oczy i myślą, co się dzieje? I zresztą czytamy w Dziejach Apostolskich, co oni mówili. Młodym winem się upili. Ludzie, co się dzieje? A to był Bóg, który działał w życiu zwykłych ludzi. Bóg, który działa. Bracia i siostry, to jest ta myśl, którą ostatnio bardzo jakoś mocno przeżywam i wiecie, że jest w moim sercu takie spodziewanie. Boże, działaj. Boże, działaj we mnie, działaj w nas, działaj przez nas, przez nasz zbór, aby ludzie na zewnątrz Ciebie widzieli. Nie Boga, o którym tylko mówimy, ale Boga, który działa, który zmienia moje życie, zmienia sytuację I jest to widoczne na zewnątrz. Pragniecie tego, bracia i siostry, całym sercem? Bóg działający, Bóg żyjący i działający. I tak brzmi całe poselstwo Biblii i tak brzmi też poselstwo prawdziwego Kościoła. Ludzie napełnieni Duchem Świętym w pierwszych wiekach nie walczyli z jakąś niesprawiedliwością społeczną, nie przeciwstawiali się ludzkiemu porządkowi, nie przeciwstawiali się różnym tradycjom, zasadom, ale czytamy, głosili wielkie dzieła Boże. Już tego pierwszego dnia, dzień zesłania Ducha Świętego, głosili wielkie dzieła Boże i Kreteńczycy, Arabowie, Pletejczycy i ci inni, tych pozostałych już zapomniałem, ale ci inni co słyszeli? Nie mówili o polityce. Oni słyszeli wielkie dzieła Boże. Oni słyszeli we własnym języku wielkie dzieła Boże. I my te wielkie dzieła Boże, bracia i siostry, mamy głosić, bo jest to też nasze zadanie. Bóg, który wszystko uczynił, stworzył cały wszechświat, on ciągle jest Panem, on ciągle jest władcą i on jest Bogiem ciągle działającym. W psalmie 104 czytamy, że on daje wszystkiemu stworzeniu życie i tchnienie. A potem też czytamy w tym samym psalmie, że kiedy je zabiera, to co się dzieje ze stworzeniem? Stworzenie ginie, stworzenie umiera, stworzenie znika. I czasem ludziom wydaje się, że przechytrzą Boga, kiedy są zarozumiali, kiedy są tacy aroganccy względem Boga, myślą, że są mądrzejsi od Niego, ale tak naprawdę człowiek nic nie posiada, czego by od Boga nie otrzymał. Nic. Bo to na przykład, że ktoś posiada wyższe wykształcenie, czy nie jest to zasługą Boga? A gdyby ten ktoś, kto posiada wyższe wykształcenie albo ma wielkie tytuły przed swoim nazwiskiem, gdyby Pan Bóg go kimś innym stworzył, byłby ostatnim w klasie i siedział w jednej klasie kilka razy. Bóg to uczynił, że ktoś ma takie czy inne zdolności. To wszystko zasługa naszego Boga. I Biblia nam przedstawia właśnie ludzi, którzy byli prostymi, zwykłymi ludźmi, ale kiedy poddali się Bogu, Bóg w nich taki wspaniały sposób działał. Czytamy, że po upadku pierwszych ludzi, Adama i Ewy, ludzie odwrócili się od Boga, popadli w straszny grzech i okazuje się, że Pan Bóg postanowił, aby ukarać cały świat potopem. Potem ludzie, znowu czytamy, że polegali na swojej mądrości, mówią, zbudujemy sobie miasto i wieże i dosięgniemy nieba. Miasto i wieże, której szczyt sięgałby aż do nieba. Dzisiaj też czasem ludzie myślą, że są właśnie mądrzejsi od Boga i jak jeden z psalmów mówi, podnoszą gęby przeciwko niebu. Ale bracia i siostry, my, którzy Go poznaliśmy Jego moc, Jego wszechmoc, poznaliśmy Go jako Boga działającego, nasze serce ma być otwarte, aby On zmieniał mnie, zmieniał moje serce, a potem aby mnie użył dla swojej chwały. I kiedy ludzie podnosili te gęby przeciwko Niemu, mówili, zbudujemy sobie miasto i wieżę, Bóg postanowił działać. I działał. Akurat to myślę, że nie było przyjemne, bo przyszedł i pomieszał im języki. Potem ten sam Bóg działał w Sodomie, Gomorze, w Babilonie, w wielu innych miejscach, o których czytamy w Biblii, że stały się jakimś pustkowiem albo stały się takimi miejscami wielkiej porażki. Ale bracia i siostry, Słowo Boże przede wszystkim nam przedstawia Boga, który działa dla dobra człowieka. I to Bóg któregoś tam dnia stał się Bogiem Abrahama. Przyszedł do tego człowieka i w ten sposób właśnie działał. Przyszedł do tego człowieka mieszkającego w Ur Chaldejskim, który zachowywał się tak naprawdę jak poganin. I przychodzi do niego i mówi, wyjdź z ziemi swojej. I w ten sposób Bóg działał. I potem działa w życiu kolejnych osób. Przychodzi do Jakuba. I stawia mu, czy daje mu jakiś sen, czy wizję i drabinę do nieba. Pamiętacie, to piękna historia, to wspaniałe Boże działanie. Jakub, który był tak naprawdę człowiekiem nieuczciwym i podstępnie zdobył błogosławieństwo. Potem musiał uciekać przed swoim bratem Ezawem. Położył się na ziemi, położył kamień pod głową, a przyszedł Bóg, aby działać w jego życiu. Bóg do niego przemówił. I kiedy się Jakub obudził, to mówi, nic tu innego, jak tylko co? Dom Boży. No leży na kamieniu, na twardym kamieniu, a takie przeżycie, takie objawienie nieba miał, takie doświadczenie z Bogiem. Nie zdawał sobie sprawy na początku z tego, że to Bóg działał w jego życiu. I moglibyśmy przez całe Słowo Boże przejść i widzieć Boga działającego. Boga działającego. Dlatego chciałbym także dzisiaj, kochani bracia i siostry, zaapelować. Bądźmy nieustannie wdzięczni. Bądźmy nieustannie wdzięczni Bogu. Bo naprawdę, tak jak tutaj brat Krzysztof powiedział, jeśli ktoś ciągle ma taką kwaśną minę, to się nie chce z taką osobą za długo przebywać. Wdzięczne serce jest miłe Bogu. Wdzięczność jest czymś, co nas też do siebie zbliża, bo jesteśmy nawet w tych relacjach wzajemnych, jesteśmy dla siebie mili, kiedy oczywiście potrafimy podziękować, potrafimy przeprosić, potrafimy zachować się, docenić tą drugą osobę. A kiedy tylko na ustach jest takie marudzenie, narzekanie, to nie jest, to nie wiem jak dla was, ale dla mnie takie towarzystwo też jest jakieś takie trudne. Ja chciałbym widzieć i myślę, że właśnie Bóg chciałby widzieć ludzi, którzy będą nieustannymi chwalcami, nieustannie wdzięczni za Jego łaskę, za Jego dobroć i za to, że On działa. Działa. Bracia i siostry, jeszcze raz chcę was zapytać. Chcesz widzieć Boga działającego? Jedną z dróg do tego, aby widzieć Boga działającego, jest serce wypełnione chwałą Bożą, serce przepełnione wdzięcznością dla Boga. Bóg nie chce słuchać marudów i ja czasem sobie próbuję wyobrazić Boga, kiedy ludzie ciągle narzekają i narzekają. Ja myślę, że Bóg tam w tym niebie siedzi i myśli, człowieku, czy ty nie widzisz, co ja zrobiłem? Czy ty nie widzisz tego stworzenia? Tak, bądźmy chwalcami, bądźmy wdzięcznymi, nieustannie wdzięcznymi. Nie tylko nam będzie wtedy łatwiej żyć, ale zdecydowanie będziemy widzieć więcej tych rzeczy, które Bóg w nas czyni, Boga działającego w nas. Halleluja! Pan jest dzisiaj żywy, Pan jest dzisiaj Bogiem żyjącym i czyniącym niezwykłe rzeczy, czyniącym swoje dzieło. Jeśli Bóg dotknął serca mojego teścia, wiecie, to jest coś tak wielkiego, wy go nie znacie, ale ja go znam przez wiele, wiele lat. Jeśli Bóg uczynił to, że On się zgodził przyznać, że On się zgodził na to, żeby się z Nim pomodlić, jeśli to Bóg uczynił, to myślę sobie, Boże, nie ma rzeczy niemożliwych. Jest to coś tak wspaniałego i tak wielkiego i ja chcę być wdzięczny do końca mojego życia mojemu Panu za to, że On czyni swoje wielkie dzieło.